czym chyba przechodzę do dyskusji, na którą mamy coraz mniej czasu, niestety.
Ja sobie napisałam punkty, żeby było szybciej. Pierwszy punkt, diagnoza i ewaluacja w szkole i jednocześnie ewaluacja programów profilaktycznych. Myślę, że wsparciem i rozwiązaniem jest budowanie takich systemów, jaki zbudowała firma Diagmatic za pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zespół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Polskiej Akademii Nauk, socjologowie, statystycy, oni przygotowali narzędzia do badania zachowań ryzykownych, to niewiele, bo tam jest takie dotyczące nadmiernego korzystania z internetu i doświadczanie i za osobiste, że tak powiem, akty cyberprzemocy, doświadczanie cyberprzemocy i nie chcę mówić ofiara i sprawca, tak szukam słów innych. Ale jest tam też sporo skal, które badają czynniki chroniące i czynniki ryzyka i dotyczą te narzędzia dzieciaków, uczniów czwartych, od czwartej do ósmej klasy, a jeśli chodzi o wiek, to od 9 do 16 lat. To są narzędzia, które zostały zbudowane i zweryfikowane nowoczesnymi, bardzo zaawansowanymi metodami analiz statystycznych. Ja je znam dlatego, że byłam recenzentem jednej baterii narzędzi, bo są dwie baterie. Jedna bateria to jest bateria funkcjonowania społecznego i tam są zarówno czynniki chroniące zasoby tkwiące w jednostce, jak i skalę do badania czynników ryzyka, tylko tych deficytów, tak, które mogą skutkować zachowaniami ryzykownymi. Jest też druga bateria dotycząca motywacji i amotywacji i ta bateria między innymi zawiera skalę do badania motywacji do nauki. Tej drugiej nie recenzowałam, ale też się z nią zapoznałam, tej drugiej baterii. Chcę powiedzieć, że to są narzędzia bardzo nowoczesne, jest cały system elektroniczny, badanie się przeprowadza elektronicznie i chwilę po zakończeniu badania ma się wyniki. To jest odpowiedź dla dyrektorów, którzy mówią, o Jezu, a kto to będzie liczył, tak? Ta firma też buduje system wsparcia dla szkół czy dla innych podmiotów zainteresowanych w interpretacji wyników, takiego wsparcia dotyczącego tego, jak przełożyć wyniki na przykład na cele oddziaływań profilaktycznych, skoro takie mamy wyniki. Trochę było temu poświęcone wystąpienie Krzysztofa Ostaszewskiego, Kariny Porębskiej i moje na konferencji organizowanej przez międzynarodowej też przez KCPU, które się odbyło w październiku i wiem, że ono miało być, cała ta konferencja gdzieś miała być dostępna w internecie, więc gdybyście Państwo byli zainteresowani szczegółami, to tam i stronę internetową Diagmatic można też odwiedzić i skontaktować się z szefową. Ja myślę, że to może być duże bardzo wsparcie dla tych programów profilaktycznych, które mają być ewaluowane. Oczywiście nie wyczerpie to zapewne wszystkich potrzeb tych programów, no bo nie było tak to narzędzie konstruowane. Ono było konstruowane dla poradni psychologiczno-pedagogicznych przede wszystkim i poradni zdrowia psychicznego. Teraz jest w fazie też właśnie transformacji, która ma mu dać też drugi obszar wykorzystania. Ja jestem w to osobiście zaangażowana, bo mam głębokie przekonanie do tego, że profilaktyce najbardziej pomogą rzetelne diagnozy i takie, które będą mogli przeprowadzać ludzie w szkole przygotowani przez Diagmatic do tego, jak to trzeba zrobić, a oni takie wsparcie zapewniają. Jeżeli Diagmatic, tak. Jeżeli chodzi o nauczyciela i jego rola w profilaktyce, Grzegorz, to ja powiem tak, ja się zgadzam z tobą, tak, że pierwsze i najważniejsze, co możemy zrobić, to sprawić, żeby szkoła rzeczywiście była miejscem wspierającym rozwój ucznia. Jest bardzo dużo badań, które pokazują, że tak nie jest. A ja mam szczególne zainteresowanie tym, jakie szkody przynosi szkoła dzieciom z rodzin z niskim statusem socjoekonomicznym. I to też jest zadanie, tak, które stoi przed nami i które ma ogromne znaczenie również dla profilaktyki, bo to są dzieciaki też z grupy ryzyka, a to ryzyko pogłębia szkoła przez to, jaka jest, jak funkcjonuje i jak rozumieją zadania swoje nauczyciele. I trzecia kwestia, do której chciałam się odnieść, to ten dylemat, czy co zewnętrzni realizatorzy albo nauczyciele. Ja myślę, że podejmując takie decyzje, trzeba mieć na uwadze, czego dotyczy ten program. Bo ja mam takie doświadczenie, jak program Spójrz Inaczej wchodził w życie dopiero w latach 90. się przeszkoliłam. Zafascynowałam tym programem szkołę, z którą współpracowałam. Nauczycielki 1-3 prawie wszystkie się przeszkoliły i realizowały ten program, a nauczyciele klas 4-6, 4-8 jeszcze wtedy nie chcieli się szkolić i nie chcieli tego programu realizować. I nasze dzieci poszły do 4 klasy i mówiły, dostały dwójkę i na przykład zaczynały dostawać oceny, dostały dwójkę i mówiły nauczycielowi, jest mi strasznie przykro, że dostałem dwójkę, bo ja się naprawdę dużo uczyłem. A nauczyciel mu odpowiadał, ty mi nie opowiadaj, jak ci jest, siądź na dupie i się ucz. I to jakby jest dla mnie taki przykład, który pokazuje, że nauczyciel, jeśli nie będzie szkolony w tych umiejętnościach, których uczymy w ramach programu profilaktycznego, to w żaden sposób dziecko, tak jak właściwie robimy mu krzywdę, bo my uczymy go takiej komunikacji, tak? Używania komunikatu ja, na przykład go używamy, uczymy, a nauczyciel mu blokady komunikacyjne stawia, tak? Bardziej, że tak powiem, ładnie albo mniej ładnie. Więc myślę, że to trzeba się nad tym naprawdę dobrze zastanowić. Co dzieci wyniosą z tego programu i jak one się z tym wpasują w rzeczywistość, w której żyją, wtedy, kiedy jesteśmy zewnętrznymi realizatorami. I ostatni punkt. Ja myślę, że szkoła nie jest przygotowana do wspierania rodziny w wychowaniu Dorota. Sorry. Nie jest i ja nie wiem, czy powinna być. Czy jeszcze to też nauczyciel powinien umieć, bo my chcemy wszystko, żeby nauczyciel robił. Wszystkie błędy, jakie społeczeństwo robi, budując system edukacji, nie płacąc nauczycielom jak należy i jeszcze obrażając ich publicznie i angażując nawet środki masowego przekazu publiczne do szkalowania nauczycieli, to ja naprawdę nie wiem, czy nauczyciel jeszcze miałby mieć motywację do tego, żeby teraz się szkolić w tym, żeby wspierać rodzinę w wychowaniu. Wszystko, co nam nie wychodzi, ma naprawić szkoła. Ja mówię, no w szkołach się też sedesy zapychają, no to jeszcze przeszkolmy nauczyciela, żeby też z tym sobie umiał radzić, będzie taniej. I to koniec.
Sorki, ja tylko ad vocem. Bardzo dobrze, bo ja dokładnie tak samo myślę. Ja nie powiedziałam, że szkoła ma, tylko że ma takie zadanie, tak? I nawet jest za dużo nałożone, za dużo jest akcentu na wychowywanie, a nie mówi się o profilaktyce.
Znaczy tak, czy to działa? Ten mikrofon?
Tak.
Dobrze. Znaczy tak, no ja... Jako osoba, która uczestniczy w pracach zespołu do spraw rekomendacji, no mam trochę, znaczy tak, po pierwsze poczułam się wywołana do odpowiedzi, poza tym no mam takie mieszane uczucia i myślę, że też pewnie byłoby potrzeba więcej czasu na przemyślenie wszystkich tych uwag, bo dosyć trudno jest odpowiedzieć na bieżąco. Być może byłaby potrzebna jeszcze większa transparentność działania systemu rekomendacji, ponieważ pojawiają się pewne nieporozumienia. Takim nieporozumieniem jest to, co, przepraszam, Janku, mówiłeś, że dwoje dyrektorów, powiedzmy i PIN-u i OLE podpisze rekomendacji, a Piotr Jabłoński, dyrektor KCPU, nie podpisze. To się nie... Ale... Jedno, w każdym razie dwie instytucje, tak? Jedna nie, albo dwie, jedna tak, cokolwiek. To się nie może zdarzyć, ponieważ my jako zespół przygotowujemy opinię, dochodzimy do porozumienia, jeżeli są rozbieżności, tak jak mówiłeś. Staramy się powołać eksperta zewnętrznego, osobę, która, no wiemy, na jakimś aspekcie danego programu profilaktycznego zna się dobrze, lepiej niż my i dopiero wspólnie przygotowujemy taką opinię i tą opinię przedkładamy do podpisu dyrektorowi naszej instytucji. Ta opinia za każdym razem jest taka sama. Zgoda na przedłużenie czy na udzielenie tej rekomendacji. Także tutaj naprawdę mówimy, że już powstaje opinia, to mówimy jednym głosem. Jeżeli chodzi o procedurę odwoławczą, nie wiem, na czym ona miałaby polegać i do kogo ją zgłaszać. My staramy się, tak jak zresztą też mówiłeś, udzielać tym instytucjom, podmiotom, osobom, które zgłaszają do nas swój program z tą myślą, że miałby być program rekomendowany. Naprawdę bardzo szczegółową informację zwrotną na miarę naszych możliwości i wiedzy, jaką dysponujemy, dotyczącą tego, jak ten program można by ulepszyć, zmodyfikować, co należałoby ewentualnie poprawić w opisie tego programu, bo bywa tak, że program wraca do autorów po prostu z prośbą o doprecyzowanie pewnych rzeczy, o modyfikację pewnych opisów i na tym drugim etapie już otrzymuje rekomendacje. Także to też tak się zdarza. Ta moja też refleksja dotycząca działania systemu rekomendacji jest taka, że przy tych oczekiwaniach, jakie Państwo tutaj formułują, to ta instytucja powinna zostać rozbudowana. Powinno tam się znaleźć więcej osób, powinno to być, nie wiem, jakoś bardziej może prawnie osadzone, z budżetem. Proszę Państwa, proszę pamiętać, że my wszyscy, którzy jesteśmy w tym systemie rekomendacji, wykonujemy nasze zadania w ramach naszych obowiązków służbowych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Jeżeli jest jakikolwiek budżet, to ten budżet jest przeznaczony dla zewnętrznych recenzentów. Także no, po prostu jest nas mało. Mamy jeszcze całą masę innych zadań do wykonania i po prostu no, siły przerobowe takie mamy, jakie mamy i jeżeli mamy sprostać tym oczekiwaniom, to ten system powinien zostać po prostu rozszerzony, rozbudowany, bardziej osadzony w jakichś strukturach, mieć jakieś, nie wiem, unormowanie. Nie jestem prawnikiem, jestem psychologiem, więc tak tutaj trochę opowiadam o tych prawach, umocowaniach prawnych, ale tak to sobie wyobrażam, bo po prostu... No właśnie o budżecie powiedziałam przed chwilą, że ten budżet też byłby zapewne do pogardzenia, bo no po prostu przy tych oczekiwaniach, jakie tutaj są, a są one duże, na przykład dotyczące tego, żebyśmy służyli pomocą przy projektowaniu badań ewaluacyjnych. Ja rzeczywiście, tak jak już to miałam wczoraj prezentację, starałam się Państwu powiedzieć o tym, że ja też postrzegam ewaluację jako zadanie trudne. Do zrobienia przez każdego, ale to jest kwestia doświadczenia, wiedzy, pewnej praktyki, którą trzeba zdobyć i taka pomoc dla osób, szczególnie które nigdy się tym nie zajmowały, jest niezbędna. Ale znowu, kto miałby to robić? Jeżeli zespół do spraw rekomendacji miałby się włączać w ewaluację programów, które później napływają do systemu rekomendacji, stoczymy wobec konfliktu interesów. Także no, tu pojawiają się innego rodzaju jeszcze problemy. To wsparcie dotyczące ewaluacji powinno płynąć z innych instytucji niż system rekomendacji, żeby właśnie się nie zaplątać w konflikty interesów. Także właśnie takie uwagi na gorąco z takich jeszcze drobniejszych spraw. Jeżeli chodzi o to podwyższanie poziomu rekomendacji, tu nie chodzi o to, żeby podwyższyć poziom rekomendacji, chodzi o to, żeby udokumentować skuteczność programu. Także to jest główny cel, a nie żeby się wspinać na kolejne stopnie, tylko żeby po prostu te programy zyskiwały coraz więcej dowodów na to, że rzeczywiście przynoszą wymierne rezultaty. Miałam pewnie jeszcze więcej rzeczy do powiedzenia, ale chciałam oddać głos innym osobom, bo Także myślę, że główna myśl moja jest taka, że system po prostu wymaga rozbudowania i lepszego osadzenia.
Znaczy ja postaram się krótko, to też takie refleksje. Ja myślę, że no bardzo dużo tu się zadziało i w ogóle dużo jest do przemyśleń i można na pewno ten system będzie jakoś usprawniać zespół wespół. Natomiast też sobie myślę, że no ten system rekomendacji no jest stosunkowo młody, a zrobił naprawdę dużo dobrego, to znaczy uświadomił znacznej większości ludziom, że coś powinno być skuteczne, że powinno się opierać na jakichś udowodnionych metodach, teoriach i tak dalej. Myślę, że ludzie już to wiedzą, ale no też sobie tak myślę, że no, patrzymy, kto powinien robić, gdzie powinien robić, ale tak jakoś chyba nie wybrzmiał taki głos, dla kogo to robimy i w ogóle jak się ten podmiot czuje. Ja pamiętam takie, już nie pamiętam w którym roku, ale pamiętam takie badania na temat profilaktyki widzianej oczami uczniów, którzy mówili, no, że oni są zmęczeni tym, że ciągle ktoś przychodzi, ciągle coś tam tłumaczą, uświadamiają i w ogóle, że oni są po prostu już tym zmęczeni. I ja pamiętam, że wtedy te badania wykazały, że ta profilaktyka generalnie nie działa. Pomimo, że tych programów było multum 200, to nie działa. I też tak sobie myślę, że jakbyśmy żyli w idealnym świecie, bo tak, tutaj były takie różne życzeniowe, więc ja też tak może w tym duchu, że myślę sobie, że fajnie by było, gdyby można było profilaktykę uniwersalną prowadzić w szkole przez pracowników oświaty i żeby uczniowie nie mieli poczucia, że jakaś profilaktyka się dzieje, tylko żeby po prostu doświadczali tej profilaktyki. Żeby więcej się mówiło o emocjach, o zdobywaniu umiejętności, a nie o Pitagorasach i innych. No, dużą nadzieję pokładam w tym nowym rządzie, który obiecuje, że trochę odchudzi programy, który no, nie będzie zadawał prac domowych, więc no, być może to trochę usprawni. Ja trochę patrzę, mam doświadczenie, no, przyglądam się trochę, jak to jest w szkołach społecznych i prywatnych i tam naprawdę inaczej się pracuje. Tam się mówi o emocjach, dzieci wiedzą, po co są te emocje, że one są potrzebne. I no, tak z własnego podwórka przyjaciel mojego wnuka zmienił z prywatnej na państwową, bo tak, no, tak próbowali to zrobić. On tam wytrzymał tylko 2 tygodnie. Powiedział, że nie będzie tam chodził, bo on nie wiedział, że nie można się odzywać, że tu trzeba siedzieć cicho, że w ogóle no, inny świat zupełnie. Więc ja tak sobie myślę, że może dożyjemy takich czasów, myślę, że na tych wyższych poziomach profilaktyka selektywna i wskazująca, wtedy dobrze, żeby to robiły osoby z zewnątrz, profesjonaliści, ale tak sobie myślę, że właśnie, że nie będzie tak, że trzeba będzie wdrażać te programy i szkoły czy samorządy będą musiały się zastanawiać, czy taki program, czy taki czynnik teraz będzie. Podobało mi się to, co pan Grzegorz Pytel mówił i opowiadał o tej szkole, takiej wzorcowej, gdzie tam właśnie taka atmosfera i to wszystko można zrobić. Myślę, że nie takim kosztem, tylko jakąś chęcią. No, może zachętą dla nauczycieli będą podwyżki. No, trzeba wzmacniać szkoły. Myślę, że na różne sposoby trzeba by wzmacniać szkoły w ich działaniach. Być może właśnie jakieś specjalne programy dla rodziców, ale już od małego, w wieku przedszkolnym, żeby ci rodzice też no, nabywali tych umiejętności rodzicielskich. No, to takie moje przemyślenia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Robert Frączek, Krajowe Centrum, Dział Profilaktyki. Nie wiem, czy będę w stanie krótko, ale to, że tak powiem, proszę mi tam dawać znać, jakby czas się kończył, ponieważ jak się dorwałem do mikrofonu, to chciałbym przede wszystkim, bo zbliżamy się już do końca, podziękować Państwu, bo nie wiem, czy będzie okazja jeszcze jakby tutaj dorwać się do mikrofonu. Myślę sobie, że dużo jakby rzeczy się zadziało, dużo rzeczy usłyszeliśmy. My jako członkowie zespołu też tak mamy parę rzeczy do poukładania, być może do przemyślenia, przedyskutowania. I to dobrze, bo to no jakby rzeczywiście jakby nie uważamy, żeby system był czymś zamkniętym, idealnym, skończonym i już. Mamy świadomość jego ograniczeń, czyli my przede wszystkim jednak podkreślamy, że jest to system do oceny programów. Czyli jest walor edukacyjny, ale to nigdy w formule nie miała być instytucja, to nie miał być ośrodek przyznawania dotacji, ośrodek badawczy, czyli jakby ma swoje ograniczenia. Ale no, system tworzą też instytucje. Rzeczywiście trochę jest tak, jak też zostało tu powiedziane. No, jedna instytucja głównie jakby tutaj czuje trochę taką odpowiedzialność również finansową, czyli wykłada, no, można powiedzieć, jak jest potrzeba, wykłada fundusze na realizację różnych rzeczy i nadal chyba możemy to deklarować, że no, jeżeli będą wymyślane jakieś konkretne rzeczy, choćby takie jak no, próba wsparcia, czyli takiej szkoły, która no, udziela wsparcia przy składaniu, przy opracowywaniu wniosku, tak żeby no, można było poczuć się troszeczkę pewniejszym przed jego złożeniem, no to będziemy takie inicjatywy przygotowywać i wspierać jako Krajowe Centrum, nie jako system. Czyli tutaj trochę no, członkowie zespołu po prostu również idą do dyrektora Krajowego Centrum i przekonują go, że musimy zarezerwować jakieś środki, bo jako system, jako zespół takich funduszy i takich mocy nie mamy. Myślę sobie o tej stronie, którą Krajowe Biuro kiedyś stworzyło i w tej chwili Krajowe Centrum prowadzi. Czy ona rzeczywiście byłaby dobrym miejscem na bank narzędzi? Być może i spróbujemy, przyjrzymy się, jakie są możliwości, bo rzeczywiście Diagmatic jest fantastycznym narzędziem, ale jest narzędziem płatnym. Nie oszukujmy się, a no jakby tutaj rozumiem, czy udałoby się stworzyć coś bezpłatnego, a równie dobrego. Więc musielibyśmy się naprawdę dobrze zastanowić, ile to by kosztowało i ile nakładów, czy jesteśmy w stanie coś takiego zrobić. Pewnie tak. Pewnie tak. I czy to nie przerasta jakby możliwości nie tylko systemu, ale w ogóle instytucji. Podobnie. Ale to też jest pytanie tak naprawdę, czy jest to jeszcze w zakresie działań Krajowego Centrum. Podobnie jak te jakby pomysły Grzegorza, tak, że to są fantastyczne idee, ale zobaczcie Państwo, czy przypadkiem jakby nie powinniśmy jakby tutaj myśleć o tym, żeby przekonywać do tego Ministerstwo Edukacji tak naprawdę, albo być może mogłoby nas wesprzeć ORE, bo wchodzimy bardzo mocno jakby w zakres, który już przekracza tak naprawdę zadania Krajowego Centrum i możliwości wydatkowania tych środków, którymi dysponujemy, trochę tłumacząc też, jak to jest z tymi prawami autorskimi. My po prostu jesteśmy jedynie pośrednikiem w wydatkowaniu tych pieniędzy. I tak naprawdę pewne rozwiązania prawne narzuca nam Ministerstwo Zdrowia, przekazując te środki do dyspozycji, czyli fundusze celowe i tam są takie, a nie inne ograniczenia. Czy o czymś jeszcze? Jeszcze kontynuując do tego pomysłu na te narzędzia dla nauczycieli, tak, te dobre praktyki. Ja myślę sobie, że jeżeli by się udało stworzyć taki podręcznik, to kto wie, czy nie można by było go wtedy również zawiesić tak naprawdę gdzieś na tej stronie, albo znaleźć fundusze na jego wydanie, tak żeby on dotarł do szkół, tak jak kiedyś był taki program Jak żyć z ludźmi, tak? Czyli taki bank scenariuszy, do którego sobie nauczyciel może zajrzeć, korzystać i brać stamtąd różne rzeczy. Chociaż wśród programów rekomendowanych są już tego typu rzeczy. No, choćby wasz profilaktyczny bank albo tutoring, to nie są programy sensu stricte, tylko no, nie oszukujmy się, jest to pewnego rodzaju narzędzie i właśnie jakby no, pomysł na taką dobrą praktykę, jak zmieniać tą rzeczywistość szkolną, a nie scenariusze, które byłyby gotowe. Chyba, że tak powiem, tak w skrócie i tak bardzo długo. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję. Zbieramy pomysły no już chyba na kolejne seminarium.
Znaczy, ja chciałem, wreszcie chyba zrozumiałem trochę różnicę, bo były, nie ukrywam przed Państwem, różnice między nami a Krajowym Centrum, co do tego, jak rozumieć ten system. Ja ten system rozumiem tak, jako część kompetencji każdej z trzech organizacji, która go tworzy, które są określone wyraźnie w porozumieniu. Zespół i my wszyscy. Wydaje mi się, że wy bardziej rozumiecie ten system jako zespół i my wszyscy. Oczywiście, że to nie ten zespół może starać się o zmianę zapisów w naszych umowach albo o zwiększenie, no nie wiem, środków, no bo w ogóle nie dysponuje żadnym, nie z żadną osobą prawną. Jeśli chodzi o to, co powiedziała Agnieszka, no to ja mogę przeczytać. To jest tak. Instytucje będące stronami porozumienia zobowiązane są do udzielania rekomendacji programom rekomendowanym. Spór, który żartobliwie trochę narysowałem, że jeden z dyrektorów nie chce udzielić rekomendacji, jest całkowicie możliwy. Nie chce się podpisać pod tym dokumentem. Nie zespół udziela rekomendacji, a te trzy podmioty. Gdyby tu jeszcze było napisane, że instytucje będące stronami porozumienia zobowiązują się do udzielenia rekomendacji, no to mógłbym myśleć, że są związane postanowieniami zespołu. Ale tak naprawdę nie jest i prawdę powiedziawszy nie wyobrażam sobie, czy z punktu widzenia jakiejś takiej struktury administracyjnej mogłoby być inaczej. W tym znaczeniu, w moim rozumieniu, zespół jest zespołem ekspertów powołanym do wydania pewnej oceny, ale podmioty tworzące zespół nie są związane tą oceną. Mogą tutaj dokonać swobodnej oceny. Natomiast gdyby było następne seminarium i gdybym został na nie zaproszony, to ja bym rzeczywiście wnioskował o to, żeby zespół miał swój własny budżet. Nie wiem, jak to zrobić. Żeby zespół miał swój własny sekretariat. Żeby odciążyć trochę członków zespołu od części rzeczy, które najprawdopodobniej wykonują, a mógłby to za nich wykonać właśnie sekretariat, bo tam jest przecież cała masa takiej uciążliwej, jak się domyślam, technicznej roboty, a nie tylko merytorycznej. Ja byłbym tego zwolennikiem, no ale to nie mieściło się jak gdyby w chęci mojej wypowiedzi. Także tak, ja byłbym za niezwykłym wzmocnieniem tego zespołu, nadaniem mu, nie wiem, być może nawet rangi odrębnej instytucji. Bo robota, którą ten zespół wykonuje i nasz system rekomendacji z jednej strony jest niezwykłym dorobkiem, a z drugiej strony wymaga rzeczywiście jakiegoś przejrzenia. Dobre, oddaję głos panu Dawidowi, a przyjmuję kolejne zgłoszenia z 5, jeśli by było.
Dziękuję, tak już kierując myśli ku podsumowaniu tego, co tutaj doświadczam też z wami. Mam taką metaforę słonia, taką starą buddyjską metaforę, którą kiedyś ponoć posłużył się Budda, żeby opisać, czym jest prawda. I on powiedział coś takiego, że do ślepych od urodzenia przywiedziono słonia. I zapytano tego słonia, czym jest słoń. I ten, który trzymał za ogon, mówi, słuchajcie, słoń to jest taki sznur, taka gruba lina. Ten, który trzymał za trąbę, mówi, nie, słoń to jest wąż. Ten, który trzymał za kieł, mówi, nie, to jest dzida. No i tak dalej, i tak dalej. Ten, co trzymał za nogę, mówi, że słoń jest drzewem, podczas gdy ten, który trzymał za bok słonia, utrzymywał, że słoń jest murem. I tak sobie o tym pomyślałem, że profilaktyka jest jak ten słoń. Że mamy tutaj taką, no, można by było powiedzieć trochę roboczo interdyscyplinarność, że ja tego doświadczyłem zarówno jako realizator programów profilaktycznych i to zupełnie zanim miałem pojęcie w ogóle, czym jest profilaktyka. Nie nauczono mnie tego na studiach psychologicznych, nie nauczono mnie tego na studiach pedagogicznych, a uważam, że to były całkiem niezłe studia, tylko że praktyka zweryfikowała, jak bardzo niedoskonały właśnie w tym obszarze obchodzenia się ze słoniem. Później, tak jak wam mówiłem, jak wiecie, pracowałem też w urzędzie i to już było trochę inaczej. Ja nie byłem pracownikiem etatowym urzędu, tylko mnie znaleziono na pewnym szkoleniu, gdzie była nowa ekipa z zupełnie nowymi pomysłami, jak w tych Wadowicach zrobić pewną zmianę społeczną. Ja zostałem zaproszony już bardziej jako ekspert i mogłem w dużej mierze określić, jak będziemy budować ten system profilaktyczny. I tak dzisiaj sobie myślę o tym wszystkim, po co tutaj jesteśmy. I wydaje mi się, że jesteśmy tutaj, ja wiem, że to już to będzie kolejna metafora i tak w kierunku kolacji, więc jesteśmy chyba po to, żeby się zastanowić, jak dobrze ugotować tego słonia. Tak? Po pierwsze, żeby się zmieścił do kotła, a po drugie, żeby coś smacznego z tego wyszło i żebyśmy też się posilili tym słoniem. Tak? I żeby nikomu ten słoń tak właśnie nie odbił czkawką. I tak sobie myślę, że tutaj się takie perspektywy trochę zderzają i to jest wyraźne w naszych dyskusjach. Perspektywa taka, jak się gotuje słonia? Czy trzeba, prawda, mieć książkę kucharską i na niej się oprzeć i stwierdzić, że dobrze, ja dam tobie lub tobie lub tobie tę książkę kucharską i wtedy wy będziecie wiedzieli, jak tego słonia najlepiej tutaj przyrządzić, tak? Czy też postawić na kucharza, który nie będzie czytał książek, jest samoukiem, stwierdzi, dajcie mi tego słonia, to jest kawał miecha jak każdy inny, ja jestem doświadczonym kucharzem, ja sobie z tym poradzę. I to jest to, co ja mam w głowie, no, będąc, no, można powiedzieć, osobą zarządzającą i reprezentującą chyba no, największego upowszechniacza, mówiąc potocznie, programów, w tym programów rekomendowanych, czyli Fundację albo Grupę Centrum Działań Profilaktycznych. I tak sobie myślę, że widząc wady i zalety tych wszystkich podejść, jestem coraz bliższy tego, od czego zacząłem i trochę porzuciłem, a żałuję. I to się zaczęło w Wadowicach, wiadomo, tam wszystko się zaczęło. I zaczęło się to też z udziałem tutaj jeszcze PARPY, tak patrzę na ciebie, Robert, bo to gdzieś był pomysł, który tam dzięki tobie, w ogóle dzięki nie tylko PARPY, ale dzięki autorom, tutaj też obecnym programów rekomendowanych zrealizowaliśmy, a mianowicie zrobiliśmy taką konferencję, podczas której zaproszeni goście mogli sobie najpierw posłuchać o tych programach w formie krótkich prezentacji ich autorów, a później wziąć udział w warsztatach dotyczących tych programów, które ich zainteresowały. Czyli mogli, że tak powiem, posmakować, tak? Sprawdzić, powąchać, czy ta potrawka ze słonia będzie dla nich adekwatna. Tylko, że i później, prawda, osoby, które tam się pojawiły, mogły zgłosić, tak, do nas, do urzędu, zapotrzebowanie na te programy. Tylko, że to, słuchajcie, to nie było tak, że ja wziąłem przypadkowych ludzi. Bo my szkolimy setki, jak nie tysiące nauczycieli, bo głównie nauczyciele mają być tymi realizatorami. I argumenty, które tutaj podawałem od początku, one dalej są w mocy. Jest coś takiego jak błąd próby. Jeżeli mamy nauczycieli, którzy się sami zgłaszają, którzy są chętni, są głównie, tak jak się tu zgadzam, głównie nauczyciele wczesnoszkolni. Oni są takimi pedagogami, można powiedzieć, wczesnoszkolnymi. Zupełnie inaczej się z nimi na ogół pracuje. Z przeróżnych wymienionych tej przyczyn. Ale w większości to my dostajemy nauczycieli, prawda, którzy zostali dobrowolnie przymuszeni przez dyrekcję do udziału w szkoleniu. Zostali dobrowolnie wybrani na ochotnika. To się dzieje, drodzy Państwo. Jak mówimy o standardach, standardem jest na przykład realizacja 12-godzinna. Zapraszam, przyjdźcie do szkoły, powiedzcie nauczycielom, że zostają po godzinach, tak, i będą się szkolić 12 godzin. I jest dylemat, czy w ogóle wyjdzie i powiedzie, no nie będziemy realizować, to jest niezgodne ze standardami, czy w tym momencie dostosować to szkolenie do czasu, który de facto mamy, który możemy wycisnąć i bardziej ich zachęcić, bo drodzy Państwo, bo dla mnie no to jest trochę tak jak teraz będzie było gotowanie, to będzie o wędkowaniu. To jest tak, że mówimy o tym, czy dawać wędkę, czy ryby. Tak? Że w jednej wersji przyjeżdżają ludzie do szkoły, robią coś tam, prawda, dają jakieś tam rybki, a w innej wersji, prawda, dostają wędkę i mówią, będziecie teraz łowić, będziecie teraz realizatorami. Tylko mili Państwo, jak ktoś nie chce wędkować, jak ktoś nie umie wędkować, to weźmie tę wędkę i sprzeda, kupi ryby albo odłoży na kołek. Trzeba uczyć ludzi miłości do wędkowania. I wtedy z byle patyczka wystrugają sobie tę wędkę. A jeszcze lepiej, jak ich będziemy uczyć miłości do wędkowania, brać tych, którzy chcą wędkować, czy gotować, bo już mi się metafory mieszają, i damy im właściwą książkę kucharską, damy im właściwą wędkę. I to jest coś, co planujemy zrobić. Bo ja tych nauczycieli wybrałem oddolnie. Ja zrobiłem diagnozę, bo jako pełnomocnik zajmowałem się wszystkim. Robiłem diagnozę, szkoliłem, edukowałem radnych, między innymi edukowałem ich bardzo długo, że nie można sprzedawać alkoholu na przykład na stadionach czy przy szkołach. I oni się zgodzili kiedyś, anegdotycznie mówiąc, powiedzieli, panie pełnomocniku, my już wiemy teraz, że nie można alkoholu sprzedawać, ale wie pan co, bo piwo chcieliśmy tam sprzedawać, a piwo to nie alkohol. No i to była taka zabawa. Natomiast udało mi się, z tego jestem dumny, zbudować porozumienie ponad podziałami, bo było tak, że Wadowice były Polską w pigułce. Była bardzo napięta sytuacja polityczna, nie chcę robić analogii, one, jak ktoś się orientował, są oczywiste i miałem bardzo wrogie dwa obozy naprzeciwko siebie i powiem szczerze, że przyjmując pewien taki niezależny modus operandi, też merytoryczne podejście, ale też edukację tych ludzi, pokazanie im korzyści, udało mi się trwały sojusz zbudować między podziałami, również z dyrektorami szkół, którzy zaczynali od tego, że takie diagnozy szkolne, dwójka dyrektorów mi po prostu sfałszowała. Od A do Z wypełnili, że szkoła jest super, że nie ma żadnych problemów i że dyrektor jest git, nie? I to był punkt wyjścia, bo nie mieli wytłumaczone, bo dostali pismo z urzędu, że będzie diagnoza. Rozumiecie? Nie, jak zadzwoniłem i przedstawiłem się, powiedziałem, nie było problemu. I ja w tej diagnozie zadałem 3 niewinne pytania. Zapytałem uczniów, kogo z pracowników szkoły najbardziej lubisz, kogo darzysz największym szacunkiem i do kogoś byś przyszedł, przyszła w razie kłopotów. I oni wybrali tych nauczycieli i proszę sobie wyobrazić, że tam pedagogów wcale tak dużo nie było. Pedagog ma bardzo trudną rolę, nie będę przedłużać opowiadaniem. Ale wybrałem tych ludzi, oni przyszli bardzo ochoczo na tę konferencję. Zaprosiłem autorów programów rekomendowanych, jak mówię, i zaprosiłem gości z sąsiednich gmin, z którym chciałem budować porozumienie, pokazać, prawda, jak można. I proszę sobie wyobrazić, że z punktu wyjścia 0 programów rekomendowanych, 0 realizatorów, prawda? Mieliśmy ich dziesiątki i to dziesiątki, czyli bliżej 200 bym powiedział i brakowało nam miejsc i środków, które zlecaliśmy w ramach otwartego konkursu ofert, a ci ludzie po prostu byli zachwyceni tym, że ktoś ich wybrał, zapytał o zdanie, dał narzędzia adekwatne i poprowadził. Bo ja też w tych szkołach byłem w roli takiej osoby wspierającej, czasami interweniującej i też superwizującej trochę ich pracę. I taki, do tego modelu chcemy dzisiaj wrócić w Centrum Działań Profilaktycznych, tworząc grupę, czy promując model profilaktyków lokalnych. Bo drodzy Państwo, pieniądze są. Ludzie, tak jak Grzegorz, ty mówiłeś, niestety się kończą. Można powiedzieć, ja mam to samo. Mam to samo, mamy zapotrzebowanie na mnóstwo realizacji, brakuje ludzi i oni się, że tak powiem brzydko, dosyć szybko zużywają, dosyć szybko opadają z sił i to nie jest tak, że teraz młody człowiek, nawet jak nie ma rodziny, zobowiązań, będzie jeździł, tak, i głosił dobrą nowinę, tak? On chce mieć pracę tutaj, na miejscu, prawda, w godzinach od 8 do 16 i zarabiać 10 tysięcy, tak? Natomiast mój pomysł jest kończąc taki, bo ja też reprezentuję trochę tradycję psychoterapeutyczną, tak? I są różne szkoły psychoterapeutyczne, nie będę tutaj reklamował, ale to są pewne spójne nurty doświadczenia, że nie ma tego rozdźwięku jak tutaj między akademią, tak, można powiedzieć, ratuszem, a targowiskiem czy szkołą, tak, że jest to wspólnota uczących się i uczonych osadzonych w uwspólniającym myśleniu teoretycznym, ale to nie jest teoria, którą sobie, prawda, przekopiujemy z podręczników, tylko którą wiążemy i wypracowujemy w praktyce, bo nie ma nic bardziej użytecznego od dobrej teorii. I tego mi trochę brakuje w profilaktyce. Brakuje mi takiej...
Już kończę.
Ogólnej teorii wszystkiego.
18.
Przepraszam, Elu. Kończąc. Słoń się gotuje. Także myślę, że też kończąc, tak, będę zapraszał niektórych z was, osoby chętne dobrej woli, do współtworzenia pilotażowo szkoły trenerów profilaktyki, którą zamierzamy odpalić w Wieliczce właśnie w tym celu, o którym mówiłem. Także życzę, dziękuję i życzę smacznego słonia.
To jeśli można, ja dosłownie minutkę, bo chciałam się podzielić z Państwem takim spojrzeniem z trochę innej strony i może w odpowiedzi właśnie na to, co mówił Dawid. Do nas na szkolenia też nie trafiają zawsze chętni nauczyciele. Zdarza się, że dyrektor wyznaczył i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, ale bardzo dużo zależy od tego właśnie, w jakim duchu prowadzimy te szkolenia i myślę, że współpraca z samorządem i uświadomienie komuś, kto decyduje o tym, czy takie dany program będzie wdrażany, czy nie będzie wdrażany, po prostu też polega trochę na edukacji pracowników samorządu, którzy nie wiedzą, z czym to się wiąże, dlaczego ten nauczyciel miałby przyjść. I proszę Państwa, no, szacunek dla nauczyciela, który staramy się okazywać właśnie podczas naszych szkoleń, polega też na tym, że najpierw pytamy, tak, kto przyszedł z własnej woli, kto musi i staramy się też właśnie oswoić te wszystkie lęki, strachy, ale chciałabym się podzielić dwoma rzeczami tylko. Ja wywodzę się z systemu doskonalenia nauczycieli i naprawdę jestem przekonana od lat, tutaj są koleżanki, z którymi współpracuję od lat, Po prostu zaoferowanie nauczycielowi dobrego programu z takimi scenariuszami bezpiecznymi, że on nie może popełnić błędu tak naprawdę. Słuchajcie, to samo szkolenie to jest rozwój zawodowy nauczyciela, to jest doskonalenie nauczycieli, a przeprowadzenie takiego dobrego programu powoduje, że ten nauczyciel musi być inny. Rozwój osobisty, on musi słuchać dziecka, on nie może być dyrektywny. Naprawdę rzadko się zdarza, żeby był, znaczy ja nie 15 lat wprowadzam program Przyjaciele Zipiego, nie zdarzyło mi się, żeby nauczyciel coś zrobił źle. W związku z tym to wymusza na nauczycielach właśnie rozwój zawodowy, rozwój osobisty. I druga sprawa jest taka, że coraz więcej samorządów, ja po prostu jestem z tego powodu naprawdę szczęśliwa, samorządy same decydują, że kupią program, zamówią szkolenie i to szkolenie się będzie odbywało w godzinach pracy nauczycieli. Nie w sobotę i w piątek, czy w niedzielę. Nauczyciele nie chcą już przychodzić na szkolenia w sobotę i słusznie. W związku z tym to jest taka inwestycja w szkołę, w nauczycieli i co więcej, coraz więcej samorządów płaci za prowadzenie zajęć. I proszę Państwa, mnie się zdarza naprawdę, że samorząd dzwoni, czy Państwo prowadzicie zajęcia dla dzieci? Nie, nie prowadzimy zajęć dla dzieci. Proponujemy, przeszkolimy nauczycieli, nauczyciele poprowadzą zajęcia i zostaną w tej szkole. Materiały zostaną w tej szkole. Dzieci będą po prostu mogły skorzystać kolejne roczniki i być może warto tym nauczycielom za te zajęcia zapłacić. Skoro pani jest gotowa zapłacić zewnętrznemu realizatorowi, który przyjdzie do szkoły i poprowadzi zajęcia, to dlaczego nie zapłacić temu nauczycielowi, żeby został po godzinach i poprowadził te zajęcia odpłatnie? Słuchajcie Państwo, ja jestem przekonana, że naprawdę wszyscy, jak tu jesteśmy, robimy bardzo dobrą robotę i jestem też przekonana, że system edukacji na tym zyskuje. Po prostu i szkoły, i nauczyciele, i to wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku, także nie wiem, komu mam dziękować, ale chyba nam wszystkim. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolację.
To znaczy, ja też chciałbym Państwu bardzo podziękować w imieniu swoim, mam nadzieję, Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, z którego z możnej dotacji mogliśmy się spotkać, ale zanim jeszcze zakończymy, wpłynęła poniekąd nawet bulwersująca prośba od pani Doroty Macander.
Bardzo was przepraszam, po prostu dwie sekundy. Trochę mnie wyprzedziłeś z metaforą, Dawid. Natomiast tak, wysłuchaliśmy dzisiaj wielu swoich marzeń, podzieliliśmy się tymi marzeniami, wielu postulatów, wniosków, ja również. I tak szukając po stronach internetowych trochę różnych fundacji, znalazłam dzisiaj cytat Paulo Coelho, który wzięłam dla siebie i chciałam się z wami podzielić. Dosłownie już kończymy. Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód.
Dobra, to dziękuję bardzo i zapraszam na kolację.